Otwórzmy list do Galacjan i przeczytajmy fragment z tego listu, z trzeciego rozdziału i przeczytajmy od wersetu 23 do końca rozdziału. Zanim zaś przyszła wiara, byliśmy wspólnie zamknięci i trzymani pod strażą zakonu, dopóki wiara nie została objawiona. Tak więc zakon był naszym przewodnikiem do Chrystusa, abyśmy z wiary zostali usprawiedliwieni. A gdy przyszła wiara, już nie jesteśmy pod opieką przewodnika, albowiem wszyscy jesteście synami Bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Bo wszyscy, którzy zostaliście w Chrystusie ochrzczeni, przyoblekliście się w Chrystusa. Nie masz Żyda ani Greka, nie masz niewolnika ani wolnego, nie masz mężczyzny ani kobiety, albowiem wy wszyscy jedno jesteście w Jezusie Chrystusie. A jeśli jesteście Chrystusowi, wtedy jesteście potomkami Abrahama, dziedzicami według obietnicy. To jest Słowo Boże i dzisiaj skupiamy się na tych wersetach od 25 do 29. Ostatnio zakończyliśmy na wersecie 25, ale ponieważ jest to pewien werset, który jest pośrodku, kończy pewną sekcję, ale też zaczyna kolejną argumentację, więc od dzisiaj od 25 do 29 wersetu. Niedawno oglądałem film Robin Hood, to jest najnowszy Robin Hood i tam król Ryszard umarł od strzały. Był gdzieś tam na wojnie, umarł od strzały i Robin zanosi tą koronę króla Ryszarda do Londynu. Przekazuje ją matce i matka przejmuje tą koronę i od razu wkłada tą koronę na głowę swojego drugiego syna Jana i mówi: umarł król, niech żyje król. Śmierć Ryszarda zakończyła pewną epokę. Natomiast ukoronowanie Jana rozpoczęła nową i od razu widać zmianę, ponieważ Jan od razu patrzy, jaki jest stan skarbca królewskiego, że jest pusto i od razu zaczyna naciskać szlachtę, żeby płaciła podatki. Więc od razu widać zmianę, jest zmiana priorytetów, zmiana celów, jest zmiana stylu rządzenia. Często w firmach różnych następuje zmiana prezesa, stary prezes odchodzi, pojawia się nowy i następuje co? Zmiana. Czy na korzyść, czy na niekorzyść, to dopiero po jakimś czasie możemy ocenić. Z reguły raczej jest to zmiana na korzyść. Ale fragment, na którym dzisiaj się skupiamy, też mówi o zmianie, jaka nastąpiła. Jedna epoka, kiedy obowiązywał zakon, kiedy obowiązywało prawo mojżeszowe, zakończyła się wraz z przyjściem Jezusa Chrystusa. On jest tym nowym królem. Jego przyjście jest nazwane przyjściem, nadejściem wiary. Jego przyjście Jezusa początkuje okres, kiedy usprawiedliwienie jest możliwe wyłącznie z wiary w Jezusa Chrystusa. Więc ponieważ nadejście wiary powoduje, że nie jesteśmy pod opieką przewodnika, czyli nie jesteśmy zobligowani, aby służyć czy wypełniać przykazania prawa mojżeszowego, a jesteśmy wezwani do wiary w Jezusa, to powstaje pytanie, co się dzieje, kiedy w Jezusa wierzymy? Jaką korzyść z tego odnosimy, kiedy wierzymy w Jezusa? I Paweł w wersecie 26 odpowiada: albowiem wszyscy jesteście synami Bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Czyli mówi, korzyść, jaka jest, płynie z wiary w Jezusa Chrystusa, to jest synostwo Boże. Człowiek staje się dzieckiem Bożym. Ale od początku, prawda? Trzeba zacząć zawsze od początku. Co się dzieje, kiedy ludzie w Jezusa nie wierzą, prawda? Bo człowiek nie rodzi się chrześcijaninem, człowiek się staje chrześcijaninem. Człowiek się nie rodzi już z wiarą w Jezusa Chrystusa, człowiek staje się, słyszy Ewangelię, słyszy dobrą nowinę, jeżeli jej wierzy, wtedy staje się chrześcijaninem. Więc jeśli chodzi o Galacjan, to mamy jasną sytuację, to byli poganie. Tak? Paweł przyszedł do pogan i głosił im Ewangelię. To byli poganie, którzy prawdopodobnie wierzyli w bogów z panteonu mitologii greckiej czy rzymskiej. Ewentualnie to będą Galaci, więc mieli swoją mitologię. Ale nie byli wierzącymi ludźmi w Boga judeochrześcijańskiego, tak można powiedzieć. I list do Efezjan też jest skierowany do pogan, do kościoła, który w głównej mierze składał się z pogan. I Paweł tam mówi, jacy byli ci ludzie przed ich nawróceniem. Jaki był ich status przed Bogiem, przed nawróceniem. Efezjan 2, 11, 12 mówi nam, przeto pamiętajcie o tym, że wy, niegdyś poganie w ciele, nazywani nieobrzezanymi przez tych, których nazywają obrzezanymi na skutek obrzeski dokonanej ręką na ciele, byliście w tym czasie bez Chrystusa, dalecy od społeczności izraelskiej i obcy przymierzom, zawierającym obietnicę, nie mający nadziei i bez Boga na świecie. Więc widzimy, że poganie, Galacjanie nie mieli nic wspólnego z Bogiem. Byli poganami, wierzyli w jakieś bóstwa, prawda? Jak powiedziałem, wierzyli być może w Zeusa albo w jakichś innych bogów grecko-rzymskich. Byli dalecy od tych przywilejów, jakie niosło ze sobą bycie Żydem, prawda? Byli dalecy od przymierzy, od obietnic, jakie Bóg złożył narodowi izraelskiemu, od dziedzictwa, jakie zostało im powierzone. Dalej w wersetach drugim i trzecim tego samego rozdziału, drugiego rozdziału listu do Efezjan, Paweł mówi, że byliśmy synami buntu, dziećmi gniewu. Więc każde dziecko zawsze bierze coś ze swoich rodziców. Jest jakieś podobieństwo zawsze pomiędzy rodzicem a dzieckiem. Jeżeli ktoś jest synem buntu, bo tak określa Pismo Święte Paweł, ludzi, którzy byli wcześniej niewierzący, jest dzieckiem gniewu, dzieckiem, na który wylewa się Boży gniew, to znaczy, że ojcem takiej osoby nie jest Bóg, ponieważ jest to zachowanie, jest to natura przeciwna Bożej naturze. Do faryzeuszy Pan Jezus zwraca się, mówi ostre słowa, do faryzeuszy, którzy chcieli Go zabić, którzy chcieli się Go pozbyć, dla których Jezus był niewygodny. Jezus powiedział takie słowa w Ewangelii Jana, możemy czytać o nich te słowa w 8 rozdziale, 44 werset. Ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według pożądliwości ojca waszego. On był mężobójcą od początku i wprawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. Więc widzimy, czy to te fragmenty pokazują nam, że z natury, tak jak człowiek się rodzi, to nie jest Bożym dzieckiem. No ktoś może się unieść, zdenerwować, czy też powiedzieć, nie do końca. I oczywiście w pewnym sensie zgodzimy się, że nie do końca jest tak, prawda? W pewnym sensie wszyscy jesteśmy Bożymi dziećmi, ponieważ Bóg jest stworzycielem i wszystko, co stworzył, to można powiedzieć, że jest Jego dzieckiem. Tak jak wynalazca pracuje nad jakimś projektem, spędza nad czymś wiele godzin, wiele wieczorów, wiele potu i w końcu prezentuje swój wynalazek i mówi, to jest moje dziecko, tak? Więc Bóg jako stwórca, jako stworzyciel stworzył wszystko, stworzył nas i w tym sensie wszyscy jesteśmy Jego dziećmi, ponieważ Boża opatrzność czuwa nad nami wszystkimi. Słońce świeci na sprawiedliwych i niesprawiedliwych, deszcz spada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Nawet wróbel, prawda, wszystko nie może spaść bez woli Ojca. Wszystko się dzieje według woli Ojca. W tym sensie cała ludzkość, całe stworzenie ma jednego Ojca, od którego wszystko pochodzi. Ale jest to w relacji stworzyciel-stworzenie. Patrząc od strony fizycznej, cielesnej, to każdy z nas ma swojego ojca, swojego rodzica, ziemskiego ojca. W sensie duchowym też tak jest. Każdy z nas ma swojego rodzica czy ojca. Dlatego Jezus mógł powiedzieć do faryzeuszy, ojcem waszym jest diabeł. I to można rozszerzyć na wszystkich ludzi, którzy są synami buntu, dziećmi gniewu. Wszyscy oni są stworzeniem Bożym. Są stworzeni na podobieństwo Boże, na obraz Boży, ale w sensie duchowym, z powodu ich buntu, są synami diabła. Ponieważ robią to, co z natury czyni diabeł, sprzeciwiają się Bogu. Bóg patrzy na wszystkich ludzi tak samo. Nie wszyscy ludzie mają ten sam status przed Bogiem. Dlaczego Bóg nie patrzy na wszystkich ludzi tak samo? Jest pewna dyskryminacja. Bóg dyskryminuje, jest podział na tych, którzy są Jego dziećmi i na tych, którzy są synami diabła. Bóg swoim dzieciom zapewnia dziedzictwo, daje żywot wieczny, podczas gdy ci, którzy nie są Jego dziećmi, kończą w piekle. W sensie zbawczym nie każdy ma status dziecka Bożego. Ale Paweł mówi do Galatów, że jesteście synami Bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa. I co to dla nich oznacza? Jaką mają pozycję, jaki mają status przed Bogiem? W Ewangelii Jana jest napisane w pierwszym rozdziale wersety 12 i 13. Jest mowa o tym, że Słowo stało się ciałem, przyszło na ziemię. Jest mowa o Jezusie. Jan mówi tak, tym zaś, którzy Go, czyli Jezusa, przyjęli, dał prawo, czyli Bóg, stać się dziećmi Bożymi, tymi, którzy wierzą w imię Jego, którzy narodzili się nie z krwi, ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. Wyłącznie wiara w Jezusa Chrystusa powoduje, że człowiek staje się dzieckiem Bożym. Człowiek jest to człowiek, który narodził się z Boga w sensie duchowym, prawda? No bo fizycznie to wiemy, że zostaliśmy poczęci przez naszych ojców. Człowiek staje się Bożym stworzeniem poprzez narodzenie z wody i ducha. Z natury ojcem naszym jest ktoś inny. Ojcem był naszym, prawda? Kiedy nie jesteśmy wierzącymi, kiedy nie byliśmy wierzącymi, to ojcem duchowym był diabeł. Więc pytanie, jeżeli mamy innego ojca, tak? Kiedyś mieliśmy innego, a teraz mamy innego ojca, to co się stało? Tak? Nastąpiła adopcja. Nastąpiła adopcja. Galacjanie stali się synami Bożymi, dziećmi Bożymi wyłącznie przez adopcję. Przez wiarę w Jezusa Chrystusa Bóg ich przyjął jak do swojej rodziny i dał im wszelkie przywileje, jakie wynikają z tego faktu, że ktoś jest dzieckiem Bożym. Dał im wszystkie przywileje. Oczywiście z tych wszystkich przywilejów jeszcze dzisiaj nie korzystamy w pełni. Korzystamy z nich, ale jest pewne ograniczenie, ponieważ ciągle jesteśmy w ciele, ciągle grzech jest obecny w naszym życiu, ciągle czegoś nam nie dostaje, ale kiedy przyjdzie wypełnienie czasu, kiedy Jezus Chrystus nas zabierze do siebie, wtedy zostanie nam dane w pełni to wszystko, co wynika z tego, że jesteśmy dziećmi Bożymi. A Piotr mówi o dziedzictwie, które jest nieznikome, nieskalane i niezwiędłe i które jest zachowane dla nas w niebie. Więc to wszystko dzisiaj w pewnym stopniu korzystamy już z tego, ale w pełni dopiero w przyszłości. Więc widzimy, że Bóg traktuje wszystkich swoich synów w ten sam sposób. Wszyscy wierzący są w tym samym miejscu przed Bogiem. Nie ma, że jedni są traktowani lepiej, a inni gorzej, ponieważ wszyscy są synami i mają taki sam przystęp do Ojca. Wszyscy mają jednakową pozycję przed Bogiem, ten sam status. Są synami Boga i otrzymują dziedzictwo Boże. I w kolejnych wersetach Paweł wyjaśnia nam, jak to się dzieje, że wierzący w Jezusa Chrystusa są synami Bożymi. W wersecie 27 Paweł mówi, bo wszyscy, którzy zostaliście w Chrystusie ochrzczeni, przyoblekliście się w Chrystusa. Paweł odnosi to do chrztu wodnego. Ten chrzest to jest chrzest wodny, przez zanurzenie. Jest to chrzest na wyznanie wiary w Jezusa Chrystusa. Ci wszyscy, którzy zostali ochrzczeni w Chrystusa, przyoblekli się w Jezusa Chrystusa. Jak to rozumieć? Jak to rozumieć? Czy chrzest, czy sam chrzest przyobleka kogoś w Chrystusa? Oczywiście funkcjonuje, czy ten fragment funkcjonuje w kontekście wiary. Człowiek staje się Synem Bożym przez wiarę w Jezusa Chrystusa, a wyrazem wiary jest chrzest, tak? Kiedy Pan Jezus zaczął swoją służbę, po tym jak wrócił z pustyni, gdzie przebywał 40 dni, przechodził po krainie judzkiej i wzywał ludzi, upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. Wzywał do upamiętania i wiary. Ale w Dziejach Apostolskich, w drugim rozdziale, 38 wersecie, Piotr wzywa już troszeczkę inaczej ludzi. Upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Więc widzimy, że u Piotra już nie ma tego elementu upamiętanie i wiara, ale jest upamiętanie i chrzest. Ale wiemy, że jest to chrzest na wyznanie wiary, więc w tym sensie można powiedzieć, że chrzest w tym kontekście jest pewnym synonimem wiary, innym słowem na określenie wiary. Ponieważ jest to chrzest w imię Jezusa Chrystusa, na wyznanie wiary w Jezusa Chrystusa. Wiara i chrzest są ze sobą połączone. Jak spojrzymy na Dzieje Apostolskie, to widzimy, że nieodzownym elementem wiary był chrzest. Ci, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa, byli natychmiast chrzczeni w Jego imię, na wyznanie Jego wiary w Niego. Wiara w Jezusa, chrzest i do tego jeszcze przyłączenie od razu się do Kościoła były traktowane całościowo jak jeden pakiet. Jak wierzysz w Jezusa Chrystusa, od razu zostałeś ochrzczony i stałeś się częścią Kościoła. Dzisiaj wielu chrześcijan rozdziela te rzeczy, prawda? Najważniejsze jest, aby uwierzyć w Pana Jezusa Chrystusa, a chrzest i bycie w Kościele to gdzieś schodzą na dalszy plan. Ale pamiętajmy, że na początku to był pakiet. Albo bierzesz całość, albo nic. To się wiązało z ceną, jaką trzeba było zapłacić. W przypadku Żydów to Paweł sam mówi, co robił. Czy raczej Łukasz mówi o Pawle, co Paweł robił tym Żydom, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa. Byli tępieni, tak takich słów używa, i wywlekani z domów, i wtrącani do więzienia. Jeśli chodzi o pogan, którzy się nawrócili, to też się wiązało z ceną, jaką musieli oni zapłacić, ponieważ będąc w miastach, które są z natury pogańskie, byli w całkowitej mniejszości. Musieli iść, można powiedzieć, pod prąd. Byli niepoprawnie politycznie. Jeśli chodzi o funkcje sprawowane publicznie, to jak ktoś się stawał chrześcijanin, no to automatycznie musiał zrezygnować ze swojej funkcji. Ponieważ jako urzędnik publiczny musiał składać ofiary bożkom. Musiał modlić się do Cezara. A jako chrześcijanin nie mógł tego robić. Więc była cena, jaką trzeba było zapłacić za bycie naśladowcą Chrystusa. Nigdy nie było tak, że ktoś się chrzcił dla samego chrztu. Prawda? Że ja się ochrzczę, czy zostanę ochrzczony, to automatycznie jestem, przyoblekam się w Chrystusa. Taka sztuka dla sztuki, chrzest dla samego chrztu. Chrzest był połączony z wiarą w Jezusa Chrystusa. Można powiedzieć, że chrzest jest zewnętrzną oznaką wewnętrznej przemiany. W wersecie z Dziejów Apostolskich, który czytałem, w miejsce wiary pojawia się chrzest, więc kiedy mówi, że ci, którzy w Chrystusa zostali ochrzczeni, to po prostu używa innego terminu na określenie wiary. Więc ci, którzy zostali ochrzczeni, przyoblekli się w Chrystusa. Co to znaczy, że przyoblec się w Chrystusa? Prawda? Bo Paweł mówi, ci, którzy zostali ochrzczeni w imię Jezusa, w Chrystusa, przyoblekli się w Chrystusa. Rzymian 6 rozdział, wersety 3 i 4 mówią nam tak. Czyż nie wiecie, że my wszyscy ochrzczeni w Chrystusa, Jezusa, w śmierci Jego zostaliśmy ochrzczeni. Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z Nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. Chrzest jest pogrzebem starej natury, grzesznej natury. Chrzest jest też powstaniem do nowego życia. Jest to pewien symbol śmierci i powstania z martwych, aby prowadzić nowe życie. Ci, którzy zostali ochrzczeni w Chrystusa, przyoblekli się w Chrystusa, to znaczy, że nastąpiła zmiana w ich życiu. W Starym Testamencie czasami często było używane właśnie to porównanie, czy też obraz zmiany ubrania na to, żeby pokazać, jak na to, że nastąpiła zmiana wewnętrzna i duchowa w życiu człowieka. Ta metafora pochodzi ze Starego Testamentu. Izajasza 61:10 mówi nam o nowym ubraniu. Zachariasza 3 rozdział, 3 werset i dalej mówi nam o nowej szacie, którą otrzymują ludzie. Więc tutaj przyoblec się znaczy inaczej założyć, prawda? Jest to, jakbyśmy zakładali jakieś ubranie. Więc przyoblec się w Chrystusa mówi o pewnej zmianie, jaka nastąpiła w naszym życiu. Jest to mowa o nowym życiu, jakie jest w Chrystusie. Jest to życie według innych standardów niż te, które panują w świecie, który funkcjonuje bez Boga, w buncie przeciwko Bogu. Jest to życie z innymi celami, z innymi zasadami. Są to cele i zasady wyznaczone przez Chrystusa. Jest to życie, które podoba się Bogu, jest poddane Jezusowi Chrystusowi. Jest to życie, gdzie Chrystus jest najwyższą wartością. Chrystus jest Panem i Zbawicielem. Jest modelem, który ma być powielany. Nowe życie polega na upodobnianiu się do Chrystusa. W związku z tym można powiedzieć, że jest to przyobleczenie się w Chrystusa, gdzie Chrystus jest wszystkim we wszystkim. To nowe życie, Paweł pokazuje nam, że to nowe życie, jakie jest w Chrystusie, ono nie funkcjonuje w podziałach, jakie są obecne w świecie. Kiedy człowiek się rodził w tamtym okresie, to albo się rodził Żydem, albo poganinem. Albo się rodził człowiekiem wolnym, albo niewolnikiem. Albo się rodził kobietą, albo mężczyzną. Pobożny Żyd codziennie dziękował Bogu za trzy rzeczy. Że nie jest poganinem, że nie jest niewolnikiem i że nie jest kobietą. Żydzi pogardzali w pewnym stopniu poganami, traktowali jak bezbożników, którzy nie mają żadnej godności. Niewolnik z oczywistych względów też nie był dobrą pozycją, prawda? Był na służbie u kogoś, nie miał nic do powiedzenia i kobieta oczywiście też nie była osobą, która nie miała nic do powiedzenia, jej zdanie się nie liczyło. Dlatego jeżeli patrzymy na świadectwo Ewangelii, kiedy kobiety przychodzą z grobu i mówią świadectwo zmartwychwstania, to mężczyźni nie za bardzo chcą to przyjąć, nie chcą słuchać w ogóle, prawda? Ponieważ świadectwo kobiety nie było wiarygodne. Więc są to podziały, jakie funkcjonowały w tamtym czasie. Są to rzeczy, które dzieliły ludzi i dzisiaj też w pewnym sensie są pewne podziały rasowe, prawda? Podziały na status w społeczeństwie. Oczywiście też są podziały na kobiety i mężczyźni, więc nie jest to obce nam zupełnie w żaden sposób. Ale efektem przyobleczenia się w Chrystusa jest to nowe życie w Chrystusie i w tym nowym życiu zanikają te wszelkie podziały. Powstaje jedność. Nie ma znaczenia. W Chrystusie nie ma znaczenia, czy jesteś Żydem, czy poganinem. Nie ma znaczenia, czy jesteś wolny, czy niewolnik. Nie ma znaczenia, czy jesteś kobietą, czy mężczyzną. W Chrystusie, w Kościele Galackim byli wszyscy. Byli i Żydzi, i poganie. I niewolnicy, i wolni. I kobiety, i mężczyźni. Ale w Chrystusie to nie ma żadnego znaczenia. List do Kolosan. Trzeci rozdział, wersety 8 do 11. Jest napisane tak. Ale teraz odrzućcie i wy to wszystko, gniew, zapalczywość, złość, bluźnierstwo i nieprzyzwoite słowa z ust waszych. Nie okłamujcie się nawzajem, skoro zwlekliście z siebie starego człowieka wraz z uczynkami jego, a przyoblekli nowego, który się odnawia ustawicznie ku poznaniu na obraz tego, który go stworzył. W odnowieniu tym nie ma Greka ani Żyda, obrzezania ani nieobrzezania, cudzoziemca, scyty, niewolnika, wolnego, lecz Chrystus jest wszystkim i we wszystkich. Wszyscy przez wiarę w Jezusa Chrystusa są synami Bożymi, mają jeden i ten sam status dzieci Bożych. I Bóg patrzy na nich nie w kategoriach, jak patrzą na nich ludzie, ale patrzy przez pryzmat Chrystusa. Nie ma już tych podziałów. Nie ma dyskryminacji rasowej, czy ze względu na statut, na pochodzenie. Bóg obdarza każde swoje dziecko Bożą miłością, Bożą łaską w ten sam sposób. Wszyscy są Bożą rodziną. Są odnowieni na obraz Jezusa Chrystusa. Są podobni do Chrystusa. Noszą podobieństwo do Chrystusa. Ci, którzy są zjednoczeni z Chrystusem i uczestniczą w tym nowym życiu, które jest za sprawą Chrystusa, to można powiedzieć, że tym samym należą do Chrystusa. Są Chrystusowi. I tutaj kończąc, a ponieważ Chrystus jest potomkiem Abrahama, więc ci, którzy należą do Chrystusa, są Chrystusowi, są zbiorowo potomkami Abrahama. Paweł tym sam nawiązuje do wcześniejszych wersetów, kiedy mówi, gdzie jest mowa, że obietnice dane były Abrahamowi i potomkowi jego. Tym potomkiem jest Chrystus. Więc jeżeli ktoś jest w Chrystusie, należy do Chrystusa, to tym samym staje się potomkiem Abrahama, ponieważ Chrystus jest potomkiem Abrahama. W ten sposób uczestniczy w obietnicy danej Abrahamowi. Jest to obietnica dziedzictwa, dziedzictwa wiecznego. Nie chodzi tutaj o ziemię, którą Bóg dał Izraelitom jako dziedzictwo, ale chodzi o dziedzictwo w niebie, które jest zachowane dla nas w niebie. W ten sposób, poprzez to, że są potomkami Abrahama, stają się dziedzictwa, które Bóg daje, w związku z tym są synami Bożymi. Kilka słów zastosowania tego. Jako wierzący często możemy się nie czuć jako dzieci, jak dzieci Boże. Często nie czujemy się godni bycia Bożymi dziećmi. Patrzymy na siebie, na swoje zaniedbania, na swoje upadki, na grzechy i zastanawiamy się, jak Bóg, który jest święty, który jest dobry, miłosierny, taki wspaniały, przyjął nas do swojej rodziny, skoro tak często Go zasmucamy. Patrzymy na innych wierzących i porównujemy się z nimi. Patrząc na nich, widzimy, że nasze na przykład zaangażowanie jest takie słabe, mizerne. Nasza miłość nie jest tak gorąca jak ich. Oni są zawsze z przodu, oni są zawsze na czele, a my zawsze gdzieś tam z tyłu się chowamy. Myślimy wtedy, że Bóg kocha bardziej ich niż nas. Ale to nie jest myślenie, jakie pochodzi od Boga. To nie jest myślenie zgodne ze Słowem Bożym. Apostoł Paweł mówi nam, że wszyscy, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa, są synami Bożymi. Nie jesteśmy synami dlatego, że jesteśmy wspaniali i doskonali. Wręcz odwrotnie, z powodu naszej słabości, grzeszności, zwróciliśmy nasze oczy na Chrystusa i zaufaliśmy Jemu, ponieważ wiedzieliśmy, że sami jesteśmy grzeszni i zasługujemy na karę. Więc wyłącznie przez wiarę w Niego otrzymaliśmy prawo stania się Bożymi dziećmi. Bóg nas adoptował nie dla rzeczy, które dla Niego robimy, czy zrobimy, czy zrobiliśmy, ale dla swojej miłości, którą nas umiłował. My możemy się wahać w naszej ocenie nas samych, w naszych odczuciach. Możemy mieć wątpliwości, czy Bóg naprawdę nas kocha. Możemy nawet wątpić, patrząc na siebie, czy faktycznie jesteśmy dziećmi Bożymi. Ale jeśli wierzysz w Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela, to możesz być pewny, że tego, że jesteś dzieckiem Bożym. Ty możesz się wahać, ale Bóg nigdy się nie waha. Bóg się nie zmienia, Jego stanowisko się nie zmienia. Bóg wypowiedział to stanowisko odnośnie ciebie. Jeśli jesteś wierzącym w Jezusa Chrystusa, to jesteś dzieckiem Bożym. I nic tego nie zmieni, ponieważ Bóg to powiedział. Jesteś Bożym dzieckiem, Bożym dziedzicem przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Bóg kocha wszystkie swoje dzieci tak samo. Żeby je wykupić, posłał swojego Syna, Jezusa Chrystusa. I wszyscy synowie Boży są wykupieni przez ofiarę właśnie Jezusa Chrystusa. Żaden z tych dzieci Bożych nie jest wykupiony przez cokolwiek innego. Wyłącznie przez ofiarę Jezusa Chrystusa. Bóg obdarował wszelkimi obietnicami, które są potrzebne do życia i pobożności. I dzięki Bogu, że Bóg się nie zmienia w swoim postanowieniu. Ale jeżeli jesteś niewierzący, to jest też słowo do ciebie. Słowo do ciebie. Bóg się nie zmienia, ale człowiek może się zmienić. Doświadczamy tego na co dzień, prawda? Każdy z nas się zmienia przez całe życie. Człowiek się starzeje, nabiera mądrości, ciągle się czegoś uczy na nowo. Zmieniają się nasze postawy. I dzięki Bogu możemy się zmienić. Możemy przestać być synami buntu, dziećmi gniewu i stać się synami Bożymi. Nie stanie się to dlatego, że sami z siebie możemy się zmienić. O nie, grzech tak bardzo wypaczył naszą naturę, że sami z siebie nie jesteśmy w stanie nic z tym zrobić. Jesteśmy zdani na Boga w tym. Tylko Boża interwencja w naszym życiu może te sprawy uporządkować. Musimy zdać sobie sprawę z tego, że Bóg nie jest w żaden sposób zobligowany, by zmieniać nasze życie. Jeżeli Bóg interweniuje w nasze życie, robi to wyłącznie przez swoją łaskę. My nie możemy być lekarzami własnej duszy. Nie jesteśmy w stanie naprawić tego, co grzech zepsuł w naszym życiu. Tylko Bóg może to zrobić. I robi to przez Jezusa Chrystusa. Jeżeli ktoś na tej sali jest człowiekiem wierzącym w Jezusa Chrystusa, to stało się dlatego, że Bóg tak zapragnął, zechciał. Jak ktoś jest w sierocińcu, dziecko jest w sierocińcu, prawda, czy w domu, może nie, no, w domu dziecka, to, że ono zostanie adoptowane, to nie jest wolą tego dziecka, prawda? To ten rodzic potencjalny przychodzi i mówi, ja chcę adoptować to dziecko, a nie dziecko mówi, ja chcę adoptować tego rodzica, czy ja chcę być adoptowany przez tego rodzica. Tak nie jest. Więc to musi wyjść od Boga. Ale kiedy uwierzysz w Jezusa Chrystusa, zaufasz Mu całym swoim sercem, zostaniesz ochrzczony w Chrystusa, przyobleczesz się w Chrystusa, to wtedy będziesz dzieckiem Bożym. I pamiętajmy, że adopcja u Boga nie jest procesem, który ciągnie się nie wiadomo ile. Na stronie internetowej sprawdziłem, ile trwa proces adopcyjny. I na jednej ze stron znalazłem, że jest to czas od 9 do 18 miesięcy. Tyle trwa proces adopcji dziecka. Ale u Boga odbywa się to natychmiast. Ty tylko uwierzysz w Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela. W tym samym momencie stajesz się Bożym dzieckiem, synem, dziedzicem. Bez żadnych procedur przygotowawczych. Bez żadnego wcześniej jakby sprawdzania, weryfikowania, czy jesteś odpowiedni. Nie, w momencie wiary w Jezusa Chrystusa nabywasz wszystkie przywileje, które wynikają z bycia Bożym dzieckiem. Jaką korzyść masz z bycia synem buntu? Tylko straty, gniew Boży ciąży na tobie. W dniu, kiedy Bóg będzie sądził wszystkich ludzi przez Jezusa Chrystusa, ten gniew będzie wylany na ciebie. Niewiara nie przynosi żadnej korzyści, jest tylko oczekiwanie kary. Zobacz, z czym wiąże się wiara w Jezusa Chrystusa, jaką korzyść możesz odnieść, wierząc w Jezusa Chrystusa. Możesz stać się Bożym dzieckiem i korzystać z wszystkich przywilejów, jakie to ze sobą niesie. Uwierz w Jezusa Chrystusa. Amen. Pomódlmy się. Panie, dziękujemy Tobie, że dałeś swojego Syna, abyśmy mogli się stać Twoimi dziećmi, że dałeś swojego Syna, aby umarł za nasze grzechy, aby zabrał nasze grzechy, Panie, aby otworzył nam drogę przed Twój tron, jako tron Ojca, Panie. Dziękujemy Tobie, Ojcze Święty, za to, że Ty zechciałeś adoptować nas, przyjąć nas jako swoje dzieci, Panie. Wszyscy zasługujemy na śmierć przez nasze grzechy, Panie, ale Ty postanowiłeś okazać łaskę niektórym i zbawić ich, Panie. Dziękuję Tobie, Ojcze Święty, za to, że w Jezusie Chrystusie, przez wiarę w Niego, każdy, kto wierzy w Niego, jest dzieckiem Bożym, staje się dzieckiem Bożym i ma dziedzictwo życia wiecznego, Panie. Ojcze, niech ta prawda zapadnie głęboko w nasze serca i umysły, Ojcze. Niech to nam kształtuje nasze myślenie odnośnie tego, kim jesteśmy przed Bogiem. Jaki jest nasz status i jakie będą konsekwencje tego, kim jesteśmy na dzisiaj, Panie. Ojcze, dziękujemy Tobie za Ewangelię, za dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie. Amen.